Zacznę od pewnej historii, która przydarzyła się mi i pielgrzymom zdążającym na Misterium Męki Pańskiej do Poznania w ubiegłą sobotę, bo tak jak co roku było misterium, znaczy miało być misterium, no i pojechaliśmy na pielgrzymkę Gniezno, Poznań, niektórzy wiedzą, znają tą trasę. No i kiedy szykowaliśmy się do tej pielgrzymki, autokar ludzi, wszystko już dograne, zapięte na ostatni guzik, w piątek o 20 ktoś mi pisze SMS-a, a czy ksiądz wie, że misterium odwołali? Później kolejne SMS-y, misterium odwołane. Ja mówię, tu w takim razie co tu robić? Ludzie umówieni, tu wszystko już przygotowane, kierowca przyjedzie, przecież nie odwołam teraz. No mówię, jedziemy, coś wymyślimy. Pojechaliśmy do Gniezna, dzwonię do ojca Jana Góry, do Lednicy i pytam się, czy ojciec jest nad Lednicą. Tak. Ja mówię, przyjeżdżamy. A on mówi, przyjeżdżajcie. I pojechaliśmy, słuchajcie, nad Lednicę i spędziliśmy tam piękne popołudnie, jeszcze do tego wrócę na końcu, ale taką rzecz nam ojciec Góra powiedział, on zresztą zawsze to powtarza, kiedyś już go spotkałem, to też to powtarzał, on mówi, że sensem życia chrześcijańskiego jest uobecnienie Chrystusa. To, co my mówimy, oto wielka tajemnica wiary, wspominamy, tajemnica, pamiątkę, czyńcie to na moją pamiątkę, to jest właśnie to, o co chodzi. My mamy uobecniać, pamiątka to jest uobecnienie, przypomnienie, anamnezis po grecku. My mamy uobecnić Chrystusa, uobecnić Go w swoim życiu, w codzienności. I gdyby tak chcieć powiedzieć, na czym polega, czy ma polegać to triduum paschalne, Wielki Tydzień, jak go przeżyć, żeby go nie zmarnować, to właśnie w ten sposób. Mamy dbać o to, żeby Chrystus uobecnił się w naszym życiu. Żebyśmy na nowo Go spotkali i żebyśmy przyjęli Go do swojego serca i uobecniali Go wobec innych. I teraz rozpoczniemy od sięgnięcia do Ewangelii na ten dzień dzisiejszy. Jest to oczywiście Ewangelia opisująca pobyt Pana Jezusa w Betanii. U świętego Jana mamy ponumerowane te dni. 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, to co czytaliśmy dzisiaj w czasie mszy świętej. I tam Maria namaściła Mu stopy. I pamiętam, że jak rok temu mówiliśmy o naszych rekolekcjach ostatniej szansy, to ja wspominałem o tym, że ten czyn wspominają aż do dnia dzisiejszego i będą wspominać aż do końca świata. Bo to był czyn wykonany z miłością. A miłość, jeżeli czynimy coś z miłości, to nie przemija. To niesie za sobą aż do skończenia świata wartość. A dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta Maria, kiedy namaściła stopy Chrystusowi, to ona wylała cały ten olejek za 300 denarów. Ten olejek kosztował 300 dniówek pracy. I dodajmy do tego wspomnienie jednego z ewangelistów synoptycznych, który opisując to wydarzenie dodaje, że ta kobieta zbiła do tego jeszcze ten alabastrowy flakonik. No, słuchajcie, skoro ktoś trzyma olejek za 300 dniówek pracy, czyli za cały rok pracy, dosyć drogi, dosyć cenny, no to te naczynie też musi być cenne. A ona nie dość, że wylała ten olejek do ostatniej kropli, to jeszcze zbiła ten flakonik. I to pokazuje, że ta kobieta dla Chrystusa poświęciła wszystko, co miała najcenniejsze. I teraz od razu odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby Chrystus uobecnił się w naszym życiu. On robi wszystko ze swojej strony. Inicjatywa należy do nas. I człowiek uobecni Chrystusa w swoim życiu wtedy, kiedy nie będzie mu dawał ochłapów, czegoś, co mu pozostaje, coś, a dobra, to tak na wszelki wypadek, ale kiedy rzeczywiście wyleje przed nim ten swój olejek i zbije flakonik. I tutaj dochodzimy do istoty tego, na czym polega świętość. Świętość polega na tym, żeby móc powiedzieć za świętym Pawłem, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Chrystus się we mnie uobecnia, On jest tym, który mnie prowadzi i ja przemieniam się coraz bardziej w Niego, coraz bardziej do Niego się upodabniam. I kiedy do tego dołożymy kontekst grzechu, to pierwsza i podstawowa rzecz, która nam się tutaj ukaże, to, że grzech jest przede wszystkim zwróceniem się przeciwko Panu Bogu. Dzisiaj mamy się wyspowiadać, mamy skorzystać z sakramentu pojednania. I kiedy robimy rachunek sumienia, to bardzo często patrzymy na nasze grzechy w odniesieniu do innych. Kogoś pobiłem, kogoś oplułem, komuś nakłamałem, to. To jest bardzo widoczne i to łatwo można ocenić, prawda? Chociażby po siniakach. Ale istotą grzechu jest odwrócenie się od Pana Boga. Jest stanięcie przeciwko Panu Bogu. Jest wyrzucenie ze swojego serca tego Chrystusa, który się uobecnia. Tego podobieństwa do Pana Jezusa. Popatrzmy, kiedy czytamy przykazania Boże, to na początku mamy trzy przykazania odnoszące się do Pana Boga. Pierwsze z nich jest: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Tak więc sam układ przykazań Bożych pokazuje nam to, co jest na pierwszym miejscu i następnie dopiero mamy przykazania dotyczące drugiego człowieka. I spróbujmy się chwilkę nad tym zatrzymać, bo te odniesienie do Pana Boga jest bardzo ważne i tak jak powiedziałem, bardzo często nam umyka, bo jest niepoliczalne, człowiek mówi przecież wierzę i tak dalej, i tak dalej. I żeby to nakreślić i naświetlić, to wybrałem takie trzy przykłady z Biblii, z historii Izraela, żeby zobaczyć, jakie niebezpieczeństwa tu przed nami stoją, czyhają na nas. Z jednej strony, tutaj pierwszy przykład związany z tym, jak Izraelici ulepili sobie cielca ze złota. Mojżesz poszedł na górę Synaj, by tam rozmawiać z Panem Bogiem, by od Niego otrzymać przykazania. I kiedy długo nie wracał, Izraelici powiedzieli: ulepmy sobie cielca, przedstawmy sobie naszego Boga. I kiedy ulepili sobie tego cielca, to nie to, że ten cielec przedstawiał jakichś bożków ludów ościennych. Nie. Oni powiedzieli: to jest nasz Bóg, który nas wywiódł z niewoli egipskiej. I zaczęli Jemu oddawać hołd. Czyli popatrzmy, wszystko się zgadzało. To nie jest to, że to był inny Bóg, jakiś bożek, jakieś inne ludy. Nie. To był ten Bóg, który ich wywiózł z niewoli egipskiej. Gdzie był błąd? Błąd był taki, że oni chcieli skroić tego Pana Boga na swoje podobieństwo, na swoją miarę. Owszem, będziemy się Tobie kłaniać, ale Ty musisz mieć kształt, który nam pasuje, który my uczynimy. Bądź ze złota, bądź między nami. Wtedy będziemy przekonani, że wow, jesteś Panie Boże i wtedy będziemy się Tobie kłaniali. Popatrzmy, ile takich postaw jest w naszym życiu. Taką postawę wyraża chociażby pytanie, no jak Pan Bóg może to zrobić? A jak Pan Bóg, jak to jest możliwe? My często skrajamy Pana Boga na naszą miarę, na nasze ludzkie możliwości, według naszych zmysłów, według naszego sposobu patrzenia na rzeczywistość i mówimy, to jest Pan Bóg. Nie, to nie jest Pan Bóg. To jest wytwór naszej wyobraźni, to jest wytwór człowieka. Ktoś kiedyś powiedział, że Pan, znaczy ktoś kiedyś, no Pismo Święte napisało, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i ktoś dopowiedział, że człowiek odpłacił Panu Bogu tym samym. I to jest pierwszy grzech związany z relacją do Pana Boga. Że ja Pana Boga przykrawam do mnie samego. I owszem, takiemu Panu Bogu oddaję cześć, wyznaczam sobie, co Jemu jest potrzebne, ile modlitw muszę odmówić, ile dobrych uczynków uczynić, ale to nie jest Pan Bóg. To jest wytwór moich rąk. I co się stało, kiedy Mojżesz wrócił? On po prostu roztarł tego bożka, tego złotego cielca w proch. Idźmy kolejne wydarzenie, bo może być tutaj odwrotność tej sytuacji. Człowiek owszem uznaje, że Pan Bóg jest wielki, że jest wszechmogący, że jest wszechobecny i że jest po prostu zupełnie niepoznawalny i przekraczający możliwości poznania człowieka. Ale w takim czymś może być coś, co ja nazywam się dobrym ustawieniem. Panie Boże, owszem, Ty jesteś ponad wszystkim, ja Tobie będę służył i w takim wypadku, kiedy ja Tobie będę służył, tak jak uważam, że jest to dobre, to wtedy Ty powinieneś mi błogosławić i nie może mnie spotkać żadne zło, żadne nieszczęście. Tutaj odwołuję się do konkretnej sytuacji z historii Izraela. Otóż tuż przed niewolą babilońską w VII wieku był taki król Jozjasz, który scentralizował kult, który wybudował, czy też odnowił pięknie świątynię, który naprawdę uczynił wielkie rzeczy. I teraz Izraelici poczuli się w ten właśnie sposób. Pan Bóg jest między nami, mamy piękną świątynię, no to teraz nic nam nie może grozić. Oni zadufali się zbyt bardzo. Oni byli pełni pychy. I co się stało? Za chwilę przyszedł Nabuchodonozor, zniszczył tą świątynię i wziął Izraelitów do niewoli babilońskiej. I to jest takie kolejne niebezpieczeństwo. Ono się, to nie jest taka rzecz odległa. Potem taki przykład pewnych pytań, które my stawiamy, pewnych kwestii, które czasami rzucamy. Jak ktoś na przykład umiera. Panie Boże, taki dobry człowiek, a umarł, a tylu pijaków chodzi gdzieś tam po świecie. Czemu ich nie zabrałeś? Dzisiaj mieliśmy spotkanie w szkole z księdzem Janem Kaczkowskim. Mówię o tym, bo ksiądz Jan też tutaj bywał. On jest ciężko chory na raka mózgu, także proszę, módlcie się za niego. Jedna nauczycielka zapytała, proszę księdza, ksiądz, ponieważ Jan zbudował hospicjum w Pucku i właściwie całe życie pracował z chorymi, i mówi tak, proszę księdza, no, a ksiądz sobie nie zadawał takich pytań, jak to, ja tu z chorymi pracuję, poświęcam im się, a tu nagle mi się choroba przytrafiła. To jest efekt takiego, czy skutek takiego myślenia. No Panie Boże, przecież mamy świątynię, przecież jesteś Bogiem z nami, przecież tutaj wszystko jest, czego potrzebujemy. No to teraz nie musimy nic robić. Ty nas strzeż, ty nas obroń, a my możemy popadać w pychę. Warto sobie rachunek sumienia też i co do tej kwestii zrobić, bo my często idziemy w tą uliczkę, że Panie Boże, no jestem wierzący, no to jak to się mogło Jemu przydarzyć? Czy my trochę tego Pana Boga znowu nie chwytamy za nogi i nie uważamy, że jak żeśmy Go chwycili za pięty, to teraz musi nas słuchać i nam zawsze dawać to, co uważamy, że jest dla nas dobre. I trzeci przykład. Ksiądz proboszcz mówił 15 minut, to jeszcze chwilkę. Trzeci przykład to chciałbym powędrować do historii syna marnotrawnego, czy też miłosiernego ojca. I tu wiemy dokładnie, nie chcę jej przypominać, bo doskonale ją znamy, ale co tak naprawdę ta przypowieść nam pokazuje? Znowu pokazuje źródło grzechu w odniesieniu do Pana Boga. Bo ta przypowieść opowiada o tym, jak człowiek szuka własnej drogi wbrew Panu Bogu. To jest sedno tej przypowieści, że zobaczmy, ten syn miał ojca, miał dom, miał wszystko, czego potrzebował do tego, żeby się rozwijać, żeby pięknie rozkwitnąć, a on poszedł swoją drogą. I to jest znowu rzecz, która bardzo często nas dotyka. I ta rzecz, podobieństwo do tego syna marnotrawnego często wyraża się znowu w takim sposobie na życie. A ja nie uważam tego za grzech. A ja nie to, a ja to, a ja sobie znajdę coś innego. I to jest to, że Pan Bóg daje nam dom, daje nam siebie, daje nam też drogę, która prowadzi do nieba, a człowiek to zostawia, wyrzuca i idzie własną drogą. I to jest kolejny grzech, który gdzieś tam nam umyka, bo my patrzymy na grzech jako na jakieś czyny. To jest dobre, to złe, tego pobiłem, tego nie. A tutaj chodzi o to, że grzech jest to odejście od Pana Boga i pójście własną drogą. To nie chodzi o to, że mamy być niewolnikami, ale zawsze mamy mieć przed oczyma tego, który jest kochającym Ojcem i który chce dać nam szczęście. I teraz popatrzmy, jak ciężko, dlaczego tak łatwo w ten grzech popaść. Otóż dlatego, że człowiek uważa siebie za mądrzejszego od Pana Boga, czyli stawia siebie na miejscu Pana Boga. I teraz mając te trzy sytuacje, popatrzmy na swoje życie, a sumienie trzeba kształtować. Tu znowu przywołam księdza Jasia, który dzisiaj mówił o więziach, ponieważ o to go prosiłem, żeby tej młodzieży powiedział o więziach w rodzinie, wśród bliskich. I on mówił, że o więzi trzeba dbać i więzi trzeba tworzyć. Trzeba tworzyć je latami. To nie jest tak, że nie wiem, kiedy będzie małe dziecko, to my będziemy robili co chcemy, a będziemy się kłócili i w ogóle wszystko złe, a później nagle stworzy się, że pięknie w rodzinie będziemy się kochali. Nie, tak jak doskonale wiecie, nad tym trzeba pracować latami. I Jasiu powiedział, że tak samo jak nad więziami trzeba pracować nad własnym sumieniem. Trzeba robić rachunek sumienia, trzeba się spowiadać. Dlaczego? Dlatego, żeby to sumienie kształtować, żeby cały czas stawiać je w świetle Bożej obecności, żeby to sumienie nie przyzwyczaiło nam się zbytnio do tych grzechów, o których chociażby mówiłem. I teraz już rzeczywiście kończę, bo jeszcze chciałbym przywołać ten przykład syna marnotrawnego. My w większości jesteśmy w tym momencie, kiedy ten syn wraca do domu. Jesteśmy tu w kościele, wyspowiadamy się, będziemy przeżywać święta, więc jesteśmy w domu ojca. I teraz cała sztuka powrotu do Ojca to nie tylko kwestia tego, żeby wyrzec się grzechu, wyspowiadać i wrócić do domu Ojca. Cała sztuka to jest życie w tym domu Ojca. Bo popatrzmy, ten syn marnotrawny sobie pięknie poukładał. Aha, narozrabiałem, przepuściłem majątek, tego, no to teraz pójdę, odpracuję u Ojca, oddam Mu i jesteśmy kwita. A Ojciec mówi, nie, synu, ty nie jesteś w stanie tego odpracować. Proszę, wejdź. Ty nigdy nie przestałeś być moim synem. Wejdź do mojego domu i czuj się tu jak u siebie. Ja nie daję tobie rozpiski, o ty wstajesz, to robisz, to. Ty nie jesteś niewolnikiem, jesteś moim synem. Masz wszystko, czego potrzeba. Jestem ja, jest dom, jest wszystko, co tylko sobie zapragniesz, co tylko sobie wymarzysz i ty żyj. I tu jest cała trudność, bo zobaczmy, my często wolimy postępować według punkcików, tak, i czujemy się wtedy bezpieczni. A Pan Bóg mówi, człowieku, ty jesteś do większych rzeczy stworzony. Nie patrz na punkciki, ale żyj w domu Ojca. Patrz na mnie jak na Ojca, idź za mną, szukaj, poszukuj, przetwarzaj, tak żeby ten dom uczynić pięknym. I to jest cały trud. Uczynić dom Boży, Kościół, wspólnotę, w której jesteśmy, czymś pięknym. Do tego naprawdę potrzeba wolności. A jak powiedział ksiądz Tischner, wolność to jest trudne zadanie. Nieszczęsny dar wolności. W tej wolności my się gubimy. I dzisiaj, kiedy Chrystus uwolni nas od grzechów, to właśnie poczujmy się na nowo, uobecnijmy Chrystusa przez to podobieństwo do Niego jako do Syna Bożego. Poczujmy się jak dzieci Boże w domu Ojca, wracając do Niego i przetwarzając Go w takiej ogromnej wolności, według talentów, których Bóg nam użyczył. I powiedziałem na początku, że powrócę jeszcze do tego spotkania w Lednicy z Ojcem Górą, sobotniego. Bo kiedy wracaliśmy po tej Lednicy, po tym pięknym spotkaniu, naprawdę mnóstwo wzruszeń, i Ojciec Góra, i my, i w ogóle wszyscy płakali, raz, drugi, trzeci, i się cieszyli. I kiedy wracałem, to tak powiedziałem tym moim parafianom, że słuchajcie, Pan Bóg nas zawstydza. Niesamowicie nas zawstydza. Bo kiedy usłyszałem, że nie ma tego spotkania w Poznaniu, mówię, ojejku, tragedia, co to będzie, koniec świata. I zobaczcie, jak człowiek boi się pewnych rzeczy, jak mu się świat łatwo wali. A Pan Bóg dał nam coś 1000 razy piękniejszego. I w tym kontekście mówię, Pan Bóg niejednokrotnie nas zawstydza. Ja myślę, że każdy z nas podobne rzeczy doświadcza. Kiedy tu już mu się wydaje, że się coś kończy, nagle mówi, jejku, człowieku, czego ty się boisz, czego ty się martwisz? Skoro Bóg jest swoim Ojcem, skoro jesteś blisko Niego, to nie bój się, idź i przemieniaj tę rzeczywistość, a zobaczysz cuda, jakich się nigdy nie spodziewałeś. Tak więc dzisiaj przemieniajmy nasze serca, zostawmy grzech, zwróćmy się na nowo do Boga, przyjmijmy Go jako Ojca, poczujmy się dziećmi Bożymi, żebyśmy też poczuli tą wolność, którą Chrystus nas obdarza. Żebyśmy uobecnili Jego w naszym życiu, a tym samym będzie łatwo nam uobecnić Chrystusa w życiu naszych bliskich, naszej rodziny. I tym samym te święta będą naprawdę piękne i wyjątkowe. Amen.